Tekst demaskuje mechanizmy tzw. gospodarki stażowej w sektorach kreatywnych. Dowodzi, że powszechnie uznawana merytokracja jest w rzeczywistości maską dla przywileju klasowego. Autor stawia tezę: system bezpłatnych staży i nieformalnych sieci kontaktów przekształca dostęp do zawodów w filtr zasobów finansowych oraz społecznych, a nie rzeczywistego talentu. Poprzez analizę zjawisk takich jak pedagogika osmozy czy Meet Mail Roomu, tekst pokazuje, jak branża kreatywna legalizuje wyzysk. Nazywa go pasją lub budowaniem portfolio. W efekcie sukces zawodowy staje się wypadkową kapitału rodzinnego i odporności finansowej na okres próbny. Prowadzi to do systemowej cenzury klasowej, gdzie głosy osób z mniej uprzywilejowanych środowisk są eliminowane już na etapie wejścia do zawodu. Tekst wzywa do przejścia od pozornej merytokracji ku etycznej gospodarce wejścia, takiej, w której kompetencje mierzone są bez zakłóceń wynikających z pochodzenia społecznego. Gospodarka stażowa opiera się na micie, że talent i determinacja zawsze zostaną zauważone. Ta narracja tłumaczy sukces jako osobistą zasługę, a porażkę jako brak wysiłku. Frenet wykazuje jednak, że ta wizja jest fałszywa. Merytokracja staje się tu zasłoną. System nie mierzy czystej zasługi, lecz taką, która została przefiltrowana przez zasoby finansowe i społeczne. Osoba zamożna może przez rok gromadzić bezpłatne doświadczenia. Ktoś bez zaplecza musi wybrać płatną pracę poza branżą, bo pasja nie opłaci czynszu. Rynek ocenia to chłodno. Pierwszy jest bardziej zdeterminowany. To oszustwo poznawcze merytokracji. Sukces i porażka są wypadkową jednostkowej sprawczości oraz struktur. Największa groza tego systemu tkwi w tym, że legalizuje on przywilej, przedstawiając go jako kompetencje. Mit o przebijaniu się najlepszych trwa, bo zawsze można wskazać pojedyncze wyjątki. To rozumowanie jest logicznie wadliwe. Wyjątek nie obala rozkładu prawdopodobieństwa. Merytokracja działa jak moralna księgowość przywileju. Księguje zyski jako zasługi, pomijając koszty początkowe. Przedstawia pochodzenie jako neutralne tło, choć to ono finansuje czas i sieci kontaktów. W efekcie powstaje sprawozdanie, w którym aktywa dziedziczone wpisano pod rubryką charakter. Nie chodzi o odebranie komukolwiek zasług, lecz o to, by nie mylić ich z ukrytą infrastrukturą wsparcia. Sektor kreatywny często reprodukuje własne przewagi pod osłoną estetyki otwartości. To konserwatyzm nowego typu, nie pilnuje granic tytułami arystokratycznymi, lecz smakiem. Jeśli dostęp do produkcji kultury jest filtrowany klasowo, kultura opowiada świat z ograniczonej perspektywy. Sektor kreatywny korzystający z bezpłatnych staży produkuje własną cenzurę klasową. Brakuje różnorodności nie dlatego, że talent nie istnieje, lecz dlatego, że talent dostał rachunek, zanim dostał mikrofon. W szerszej debacie o gospodarce kreatywnej centralne miejsce zajmuje koncepcja klasy kreatywnej, kojarzona z Richardem Florida. Według tej wizji rozwój miast zależy od przyciągania ludzi innowacyjnych pracujących w sektorach wiedzy, technologii i kultury. Z perspektywy Frenettego widać ciemniejszą stronę tej opowieści. Klasa kreatywna nie jest tylko motorem rozwoju, lecz grupą reprodukującą własne bariery wejścia. Miasto kreatywne jest drogie, a talent nie przepływa swobodnie, jeśli musi najpierw opłacić kaucję za pokój. Paradoks polega na tym, że środowiska deklarujące niechęć do hierarchii tworzą nowe, oparte na kosztach uczestnictwa. Jeśli dążymy do demokracji kreatywności, musimy demokratyzować dostęp do jej instytucji. Gospodarka stażowa to miejsce, gdzie najwyraźniej widać neoliberalny ideał przedsiębiorczości siebie. Człowiek ma traktować własne życie jak projekt inwestycyjny. Taki model ma pozór emancypacji, jednak gdy system używa tego jako wymówki dla własnego wycofania, sprawczość zmienia się w przymus. Frenet wskazuje, że staże są kluczową technologią tej przedsiębiorczości. Frenet kieruje uwagę na prekariat aspiracyjny. To osoby ambitne i wykształcone gotowe do pracy w sektorach prestiżowych. Prekaryjność w sektorze kreatywnym bywa estetycznie maskowana. Niska płaca wygląda inaczej, gdy towarzyszy jej prestiż. Prekariat aspiracyjny wykazuje szczególną podatność na samoobwinianie. Wierzy w merytokrację. Obietnicę, że wysiłek zawsze przynosi nagrodę. Gdy sukces nie nadchodzi, winy szukają w sobie. System czerpie z tego korzyść. Im głębiej jednostka analizuje własne błędy, tym rzadziej kwestionuje błędy instytucji. Nie każda krzywda jest lekcją. Sektor kreatywny wykorzystuje figurę pracy marzeń. Zajęcia, którego warunki trzeba wybaczać. Masz szczęście, że tu jesteś. To zdanie jest jednym z najbardziej dyscyplinujących komunikatów w sektorach prestiżu. Stażysta ma czuć wdzięczność za sam dostęp, bo gdy jest wdzięczny, rzadziej pyta o warunki. Wdzięczność staje się paliwem taniej pracy. Praca marzeń nadal pozostaje pracą. Prestiż nie jest usprawiedliwieniem dla gorszych warunków. Im silniejsza aura prestiżu, tym dotkliwszy szantaż wdzięczności. Język pasji i samorealizacji często maskuje nadgodziny oraz brak ochrony. Zanim człowiek stanie się prekaryjnym profesjonalistą, zostaje prekaryjnym aspirantem. Jeśli młody człowiek uzna, że brak wynagrodzenia jest normalną ceną pasji, łatwiej zaakceptuje niskie stawki w przyszłości. Reforma staży to w rzeczywistości reforma kultury pracy. To moment, w którym młody człowiek uczy się, czego może oczekiwać od zawodu i czego praca wymaga od niego. Jeśli pierwsza lekcja brzmi, że pasja jest tańsza niż minimalna płaca, trudno się dziwić, że późniejsza kariera bywa pełna toksycznych kompromisów. Branże kreatywne często maskują fałszywy elitaryzm językiem wysokich wymagań. Problem polega na tym, że wymagania te nie dotyczą jakości pracy, lecz zdolności do przetrwania bez wynagrodzenia. To nie jest elitaryzm talentu, lecz elitaryzm zasobów. Prawdziwie wymagająca branża musi odróżnić trudność merytoryczną od trudności klasowej. Sektor broniący bezpłatnych staży broni subsydium, które młodzi przekazują organizacjom chcącym zachować aurę prestiżu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Prawdziwa merytokracja wymaga eliminacji zakłóceń klasowych. Odpowiedzialne, płatne staże mogą przywrócić sens kompetencjom przez usunięcie barier niezwiązanych z jakością pracy. Społeczeństwo marnujące talenty ludzi bez zasobów traci innowacyjność i sprawiedliwość. Branża kreatywna zamykająca się klasowo traci wyobraźnię. To koszty cywilizacyjne. Prawo pracy może ograniczyć nadużycia, ale nie zastąpi kultury odpowiedzialności. Organizacja może formalnie przestrzegać przepisów, a wciąż prowadzić mierny staż i nie uczyć. Dlatego reforma prawna musi iść w parze z reformą kulturową. Kluczowe jest nazewnictwo. Prawo powinno patrzeć nie na nazwę, lecz na realną treść. Czy mamy do czynienia z pracą i produktywną wartością? W przeciwnym razie wystarczy zmienić szyld, by system działał dalej. Z perspektywy ekonomisty prawo tworzy ramy bodźców. Z perspektywy kulturoznawcy komunikuje, że czas młodego człowieka nie jest bezwartościowy, a pasja nie znosi godności. Często słyszymy pochwałę twardej szkoły. Jednak ta argumentacja myła wymaganie i wykorzystanie. Wymaganie jest dobre, gdy wiąże się z rozwojem. Wykorzystanie jest złe, gdy służy cudzej korzyści bez uczciwej wymiany. Jeśli staż jest trudny przez chaos organizacji, to taka trudność nie ma wartości pedagogicznej. Dobrowolność formalna nie usuwa presji strukturalnej. Student wybiera bezpłatny staż, ponieważ branża oczekuje doświadczenia, a rezygnacja oznacza słabsze CV. To wybór w warunkach ograniczonego pola. Liberalna teoria kontraktu zakłada równość stron, jednak gospodarka stażowa częściej przypomina sytuację, w której jedna strona dysponuje prestiżem i kontaktami, a druga ma jedynie nadzieję na rekomendacje. Indywidualna zgoda może generować zbiorową presję. Jeśli część osób akceptuje bezpłatne staże, inni muszą konkurować z ich gotowością do darmowej pracy. Prawo pracy powstało właśnie po to, by zapobiegać systematycznemu wykorzystywaniu asymetrii. Pojawia się argument, że małe firmy i fundacje często nie mają środków na wynagrodzenia. Brak zasobów organizacji nie może jednak uzasadniać eksploatacji jednostki. Jeśli instytucja nie ma pieniędzy na pracę, nie powinna udawać, że praca jest edukacją. Produktywna praca powinna być wynagradzana. Jeśli sektor kultury nie jest w stanie płacić, problemem jest model finansowania kultury, a nie roszczeniowość młodych ludzi. Gospodarka stażowa to laboratorium przemian rynku pracy. Wszędzie tam, gdzie prestiż jest wysoki, pojawia się pokusa, by pierwsze szczeble uczynić bezpłatnymi. W epoce sztucznej inteligencji pytanie o wejście do zawodu stanie się jeszcze bardziej palące. Automatyzacja stworzy nowe formy niewidzialnej pracy. Jeśli nie ustalimy standardów teraz, rynek znajdzie nowe sposoby, by nazywać pracę uczeniem się. Gospodarka stażowa często moralizuje ograniczenia ekonomiczne osób mniej zamożnych. Brak pieniędzy na bezpłatną pracę interpretuje się jako brak determinacji. Uprzywilejowanym przypisuje się pasję, biedniejszym jedynie braki i krótkowzroczność. Branża kreatywna musi zdecydować, czy naprawdę pragnie różnorodności, czy szuka tylko tych, którzy mogą przez pół roku pracować za darmo. Gospodarka stażowa jest polem sporu o sens merytokracji i sprawiedliwości. Aleksandre Frenet atakuje system, który myli jakość z przywilejem, a pracę za darmo z rytuałem podporządkowania. Merytokracja bez równego dostępu staje się teatrem. Pasja bez płacy to ryzyko wyzysku. Awangarda zaczyna się od szacunku dla czasu i uznania, że człowiek nie powinien udowadniać talentu poprzez zdolność do darmowego przetrwania. Gospodarka stażowa działa jak układ wzajemne alibi. To system transferu ryzyka, gdzie koszt szkolenia przechodzi z pracodawcy na studenta. Brak płatności uderza w tych, którzy nie mają finansowego zaplecza. Silniejsi aktorzy zachowują korzyści, spychając koszty w dół hierarchii. Reformowanie staży wymaga czegoś więcej niż dobrych intencji. Bezpłatny staż może stać się programem rozwojowym, a wyzysk imersją. Gospodarka stażowa ma niezwykłą zdolność do semantycznej regeneracji. Punktem wyjścia jest specyfika sektora kreatywnego, który oferuje prestiż symboliczny. Gdy kandydaci czują wdzięczność za sam dostęp, pytanie o płacę zaczyna brzmieć jak brak romantyzmu. Sektor kreatywny działa więc jak gospodarka aspiracji, której paliwem jest marzenie o pracy ekscytującej i stylowej. Należy chronić ludzkie motywacje przed ekonomicznym pasożytowaniem. Pasja i powołanie mogą zostać zamienione w nieopłacony czas, o ile instytucja posługuje się odpowiednim językiem. W sektorze kreatywnym prestiż staje się walutą zastępczą. To ekonomia symbolicznego wynagrodzenia, bezużyteczna jednak przy terminalu płatniczym. Prestiż nie może być immunitetem ani parasolem nad darmową pracą. Drugim węzłem są uczelnie. Nie mogą one stać się podwykonawcami rynku pracy. Analiza Frenet pokazuje, że uczelnia może nieświadomie stać się alibi dla wyzysku, gdy promuje praktyki bez monitorowania ich jakości i wymuszania płatności. Taka uczelnia nie daje wędki. Student ma łowić w jeziorze, do którego dostęp zależy od klasy społecznej i kontaktów. Odpowiedzialna uczelnia powinna uczyć rozpoznawania wyzysku, a nie budowania marki osobistej. Powinna kształcić profesjonalistów, którzy rozumieją rynek, lecz nie klękają przed każdą jego patologią. Trzecim węzłem jest pracodawca. W gospodarce stażowej korzysta on z dwuznaczności. Stażysta jest wystarczająco podobny do pracownika, by wykonywać zadania, lecz wystarczająco różny, by nie otrzymywać płacy i ochrony. Pracodawca korzysta także z asymetrii informacyjnej. Stażysta często nie wie, co jest standardem, a co nadużyciem. Odpowiedzialny pracodawca musi uznać, że staż nie jest tylko testem stażysty, lecz testem organizacji. Odpowiedzialność zaczyna się wtedy, gdy organizacja rezygnuje z korzyści, której nie potrafi uczciwie obsłużyć. Czwartym węzłem jest rodzina. W gospodarce stażowej pełni ona rolę niewidzialnego inwestora. Finansuje mieszkanie, transport i czas wolen od pracy. System traktuje kandydata jak autonomiczną jednostkę, choć w rzeczywistości wielu ma za sobą prywatne konsorcjum kapitału. Rekruter ocenia doświadczenie w życiorysie, zapominając, że dokument ten jest biografią zasobów, a nie tylko wysiłku. Jeśli ścieżka do zawodu wymaga prywatnego subsydium, to ten zawód nie jest otwarty, jest współfinansowany przez klasę społeczną. W centrum systemu znajduje się stażysta, nosiciel sprzeczności. Ma być uczniem bez nauczyciela i pracownikiem bez pełnego wynagrodzenia. To nie jest zwykła trudność początku drogi, lecz sprzeczność instytucjonalna przepisana na psychikę jednostki. Stale interpretuje siebie oczami organizacji, zastanawiając się, czy zgłoszenie problemu nie sprawi, że straci rekomendację. Czy nudne zadania są normą, czy to ja nie umiem wykorzystać okazji. W takim środowisku młody człowiek prowadzi nieustanny audyt własnej wartości. Dlatego kluczowe jest odpsychologizowanie porażek. Często skutkiem jest źle zaprojektowana rola, brak opiekuna lub wyzyskowy model. System operuje w sekwencjach barier. Najpierw finansowy, bezpłatny staż w drogim mieście jest dostępny głównie dla osób z zapleczem. Potem społeczna i kulturowa, trzeba znać niepisane reguły, by stać się swoim. Do tego dochodzi bariera interpretacyjna. Pracodawcy oceniają zaangażowanie, rzadko dostrzegając, że zależy ono od wcześniejszych zasobów. Wreszcie bariera narracyjna. Sukces uprzywilejowanych nazywa się zasługą, a wycofanie mniej uprzywilejowanych brakiem determinacji. Tak działa reprodukcja nierówności bez jawnej dyskryminacji. Wystarczy skonstruować próg tak wysoko, by część ludzi szybciej się wyczerpała lub zawstydziła. Gospodarkę stażową można streścić jako model przepływu ryzyka. Ciężar utrzymania przejmuje rodzina lub sam stażysta. Odpowiedzialna reforma musi odwrócić ten przepływ. Koszt płacy i mentoringu powinien ponosić pracodawca. Warto wrócić do pedagogiki osmozy. Osmoza sugeruje, że środowisko wystarczy. Frenet odpowiada: środowisko bez odpowiedzialności uczy głównie hierarchii. Obserwacja bez interpretacji premiuje tych, którzy już znają kody. To zrzucenie pracy pedagogicznej na ucznia. Dobra edukacja ma charakter relacyjny. Ktoś musi wziąć odpowiedzialność za wprowadzenie nowicjusza. Należy nazwać reguły, zamiast karać za ich nieznajomość. Uczenie jest pracą także po stronie mentora. Aura nie jest programem nauczania. Słyszymy, że trudne początki budują charakter. To religia cierpienia zawodowego. Ma swoich świętych oraz rytuały w postaci prac śmieciowych i niewidzialności. Pytania o płace czy sens zadań są tu traktowane jak herezje. Frenet odrzuca mit, w którym cierpienie samo w sobie jest dowodem edukacji. Cierpienie może towarzyszyć nauce, lecz nie stanowi jej miernika. Każda opowieść o awansie powinna być zestawiona z archiwum tych, którzy odpadli z braku zasobów. Kolejną figurą jest Bramę de Intern. Organizacja wskazuje na osobę o najniższym statusie, by chronić centrum decyzyjne. Stażysta staje się buforem błędu. Dobra organizacja szuka przyczyny, a nie kozła ofiarnego. Społeczeństwa często obwiniają tych, którzy mają najmniej sprawczości. Frenet sugeruje, by spojrzeć szerzej. Kto zbudował rynek, na którym doświadczenie kupuje się darmową pracą? Kto stworzył uczelnie sprzedające zatrudnialność, które nie chronią studentów? Typologia Freneta – uczeń, entuzjasta i poszukujący pracy – obnaża różne formy podatności na system. Uczeń ulega fikcji edukacyjnej. Wierzy, że staż musi go czegoś nauczyć. Entuzjasta akceptuje złe warunki dla bliskości mitu kultury. Poszukujący pracy zaś traktuje darmowy czas jako inwestycję w etat. System trwa, bo mówi do nich różnymi językami, obiecuje praktykę, pasję lub kontakty. A gdy pojawiają się wątpliwości, retoryka zmienia się w amortyzator krytyki. Alternatywą jest etyczna gospodarka wejścia do zawodu. To system, który umożliwia zdobywanie doświadczenia bez reprodukcji nierówności i prywatyzacji kosztów. Opiera się na 7 zasadach, m.in. dostęp nie może zależeć od prywatnego finansowania, a pracodawcy muszą ponosić koszty pracy. Kultura organizacyjna musi zaś odrzucić rytuały upokorzenia jako rzekome próby charakteru. To warunek realnej merytokracji. Wyzyskowy system stażowy jest hańbą instytucji mówiących językiem rozwoju. To szkoła nierówności ukryta pod szyldem szansy. To teatr merytokracji, w którym obsada została wybrana jeszcze przed przesłuchaniami. Slogany takie jak rób to, co kochasz, nie mogą być argumentem przeciwko prawu do wynagrodzenia. Hasło każdy zaczynało od dołu nie usprawiedliwia faktu, że dół jest dostępny tylko dla tych, których stać na upadek. Ten manifest wymierzony jest przeciw kłamstwu, jakoby nierówne warunki wejścia stanowiły naturalny test talentu. Prawdziwie nowoczesna organizacja nie pyta, ilu stażystów może przyjąć bez kosztów, lecz ilu może przyjąć uczciwie. Merytokracja powierzchowna wybiera lepszego kandydata na podstawie efektownego życiorysu. Merytokracja refleksyjna pyta, jakie warunki wytworzyły tę różnicę. Druga osoba nie powinna być niewidzialna tylko dlatego, że jej talent nie miał sponsora logistycznego. Uczy widzieć w życiorysie nie tylko osiągnięcia, ale warunki, które umożliwiły ich zdobycie. Pozwala dostrzec w pasji nie tylko piękno, lecz podatność na eksploatację. Gospodarka stażowa jest jednym z najważniejszych pól walki o sprawiedliwość wejścia do zawodu. Jeśli start jest nierówny, dalszy bieg nie staje się magicznie sprawiedliwy. Przewaga akumuluje się, ale akumuluje się również brak. Frenet dostarcza narzędzi do demontażu fałszywej oczywistości. Staż nie wyrósł z praw fizyki, jest wytworem interesów i regulacji. Etyczna przyszłość wymaga prostych decyzji. Płać za pracę. Nie używaj pasji jako waluty. Nie nazywaj klasowego kodu tak zwanym wierem. Nie pytaj, czy stażysta ma dość pasji, by pracować za darmo. Zapytaj, czy instytucja ma dość uczciwości, by nie żądać darmowej pasji. Pierwszy krok kariery nie powinien być testem klasowej wyporności, lecz początkiem pracy bez konieczności rezygnowania z godności. Zamiast pytać, czy młody człowiek posiada dość pasji, by pracować za darmo, powinniśmy zapytać, czy instytucja posiada dość uczciwości, by nie żądać darmowej pasji. Pierwszy krok w karierze nie może być testem klasowej wyporności, ani rytuałem przetrwania w niedojrzałym systemie. Prawdziwa innowacyjność sektora kreatywnego zaczyna się nie od murali w biurze, lecz od listy płac i przywrócenia godności tym, którzy dotąd musieli opłacić korytarz do własnych marzeń.